Adolf Abrahamowicz. Dwie narzeczone. Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska.
Sezon w połowie, a w naszym zakładzie kąpielowym pustki. Gości prawie nie ma. Obawiam się, że sam się w końcu na suchoty rozchoruję, ale kieszeniowe. Jeszcze ta nominacja na lekarza szpitala. Gdybym ją dostał. Nie mogę się doczekać. Za granicą w uzdrowiskach tłok. Taki to już nasz patriotyzm. Przyjechał ktoś?
Przyjechali.
Któż taki?
Konduktor i pocztylion.
Kpisz?
Przypomniałem sobie. Przyjechał jeden pan i się o pana doktora dopytywał. Ale mnie się zdaje, że on dla kuracji nie przyjechał, bo bardzo dobrze wygląda.
Spiesz się i przyprowadź go. Może nie wie, gdzie mieszkam.
Mało nie zapomniałem. Jeszcze listy.
Z Wydziału Krajowego.
Dzień dobry, kochany konsiliarzu, panie. No i co tam nowego?
Co może być nowego, skoro nikt nie przyjeżdża? Jest źle, nawet bardzo źle. Jeśli to się nie zmieni, to ja będę tu zupełnie niepotrzebny. Mówiłem panu nieraz, że zakłady kąpielowe dopiero robią się sławne, kiedy stare panny wychodzą na nich za mąż, a młodzi ludzie z posagami się żenią.
Ja myślę, że pan za małą reklamkę, panie, zrobiłeś.
Co mogłem więcej zrobić? Wszystkich moich pacjentów tu wysyłałem, ale a propos, czy pan pamiętał, żeby przyszykować mieszkanie dla mojej przyszłej teściowej i narzeczonej?
Ja wiem, mieszkanie, panie, od dwóch dni czeka. Kochany doktorze, pomyśl, jakby tu gości przyciągnąć, panie. Pan masz takie znakomite pomysły, panie.
Jak pustki w kieszeni, to i o pomysły trudno. W każdym razie należy tych, co już są, jak najdłużej zatrzymać, a w dodatku przyjąć kilkadziesiąt panien posażnych.
A gdyby tak, panie, jeszcze raz ogłoszenie dać w gazecie, no? I palnąć kilka takich korespondencji, panie, dzienników. Siadaj pan, wspólnie napiszemy.
Moim zdaniem szkoda pieniędzy. Ale jeśli pan sobie życzysz.
Koniecznie.
Więc dyktuj pan. Reklamy układasz wybornie.
No i jakby tu najlepiej zacząć, panie. No to pisz pan, panie. W romantycznej okolicy, uposażonej w niebotyczne, szpilkowe lasy.
Zwracam uwagę, że tu takie drzewa nie rosną.
Nie, cóż to szkodzi, panie. Przecież drzewa są, a czy wierzby, czy sosny, zawsze, panie, drzewa. No, to pisz pan dalej. Spacery prześliczne, powietrze aromatyczne, a w razie niepogody dla przechadzki ma wkrótce stanąć kryty deptak.
O tym nowym projekcie nie wiedziałem, a to bardzo potrzebne.
Nie, to taka haczka dziennikarska jest. Ale pisz pan dalej, bo dzisiaj nie skończymy, na panie. 600. 800 pokoi gościnnych z całym komfortem urządzonych.
Ostatnim razem podaliśmy 300 pokoi, a i tyle nie mamy.
Oj, panie, jak pan będziesz tak dziwaczył, to się tak pisanie na panie nie skończy. No. Pisz pan, panie. Muzyka wyborna, złożona z samych wojskowych kapelmistrzów wysłużonych. Przygrywa najnowsze utwory. Dwa razy dziennie. Każdego dnia tygodnia dwie potańcówki w ślicznie ozdobionej sali. No, a teraz wielkimi literami. Restauracja tania i wybłarna, panie.
Co do restauracji, to już zupełna blaga. Ja tak podłej knajpy nie znam. Można w niej z głodu umrzeć.
Łajaś, pana pesymista, pan.
Pesymista? Więc dla pana kurcze spalone, warzywa łojem podlane, to pesymizm?
Nie, daj pan teraz ze swojej strony, jakie słabości są u nas z najlepszym skutkiem leczone, panie. Wszystkie katary, począwszy od żołądkowego, to, panie, to młodna choroba. To można dodać, że reumatyzm, podagry, panie, i kamienie.
Ależ mój panie, ja tego pisać nie mogę. Te słabości nie stoją ze sobą w żadnym związku.
No, A to w takim razie ja, panie, to ogłoszenie biorę na siebie. Tamte. Powiedziałem przecież, że czasami te włody bywają skuteczne, panie. Gdyby pana o niektóre słabości pytano, panie, to powołaj się pan na mnie, panie. Powiedz, że ja właśnie zostałem wyleczony i z reumatyzmu, i z kataru żołądkowego, i kamieni, panie. Ze wszystkich chorób.
Ale ma pan fantazję.
I dodaj pan, że dyliżans, panie, w razie potrzeby dwa razy krążyć będzie mieć zakładem, a stacją kolejową.
Gotowe, podpisz pan.
A poproś pan w redakcji, żeby jak najszybciej umieścili.
Przepraszam. Przeszkodziłem może? Potrzebuję z panem lekarzem pomówić. Padam do nóg panu właścicielowi. Bardzo mi przyjemnie, że i pana tu zastaję. Mam do pana interes.
Czym panu służyć mogę, panie?
Panie dobrodzieju, nie dość, że się nudzę, że osłabiony jestem, ale w dodatku ten kucharz pański truje nas.
Co też pan dobrodziej mówi?
Powtarzam, truje. Truje za życia. Gdybym mógł, to bym tego szelmę powiesił.
Niech się pan nie denerwuje, to może zaszkodzić.
Kiedy, panie, to nie do wytrzymania. Jak honor kocham na tych kucharzy, co tak paskudzą, jak nie przymierzając pański. Powinna być jakaś kara.
No, ale nie śmierci.
Właśnie, że tak i owszem. To im wolno zabijać ludzi, truć bezkarnie. Czy to nie zbrodnia jak każda inna? Czym to się różni?
Zapewne, ale nie ma w tym istoty złego czynu.
A cóż pan doktor mówi? I owszem, jak dzień po dniu przypiecze kurę, przypali leguminę, nie dogotuje mięsa, to, panie, jest istota złego czynu. Ot na przykład wczoraj kazałem sobie dać kurcze. Podał. Istny kościotrup obleczony skórką i posypany bułką. A pal tam diabli. Głodny byłem, więc kazałem dać kapłona. Oczom moim nie wierzyłem. Był naszpikowany starą skórką od słoniny. Toż to nie przepiórka. Na honor powiesiłbym.
Niech się pan uspokoi, panie. Ta irytacja może panu, panie, zaszkodzić. Tak? Pan doktor tak mówi, panie.
Już mi zaszkodziła.
Ale nic po panu nie widać. A jak idzie kuracja?
Czuję, że ta woda za silnie na mnie działa.
Co pan powiadasz?
To prawda, jak pana szanuję.
Zobaczymy. Może będzie trzeba kurację zmienić.
To pewne. Inaczej zginę.
Ma pan kartkę z zaleceniami?
To mam. Tu jest moja. A tu mojej żony.
Coś pan zrobił? Zamienił pan kurację. Część A była dla żony, a część B dla pana.
To też się dziwiłem, że ja nie mam siły nóg wlec za sobą, a moja Marynia dziwnie pobudzona.
Wobec tego trzeba kurację przerwać, a za kilka dni zacząć na nowo.
Co? Błagam pana, musiałbym pobyt znacznie przedłużyć. A ja, panie doktorze, mam w stajni woły i żniwa na karku. Puść nas pan do domu, a ja i tak panu zapłacę.
Ależ nie chodzi o pieniądze, ale o zdrowie pańskie. Cóż by powiedziano, gdyby pan nie wrócił wyleczony?
Dzień dobry, panie doktorze. O, i pan właściciel. Dobrze, że pana dobrodzieja spotykam. Mam interes do pana.
Czym ja mogę służyć panu, panie?
Dostałem okropną kwaterę. Niesłychana wilgoć. O mnie nie chodzi, ale żona i córka wszystkich nas łamie w kościach.
Ależ to niemożliwe. To najwyższy punkt w całym zakładzie.
Rzeczywiście. Zaledwie się wdrapać mogłem. Istny gołębnik. Pal diabli, pomyślałem, byleby wilgoci nie było.
To musieli państwo ten, panie reumatyzm ze sobą przywieźć, bo tu się go tylko leczy, panie. Ja sam na sobie tych cudownych skutków doznałem.
Ja, panie dobrodzieju, oprócz bólu żołądka, i to tylko jak się przejadłem, na żadne inne choroby nie cierpiałem. A teraz kości i uszy bolą, muzyka dwa razy dziennie rżnie.
A to pan nie lubi muzyki, a?
Sam grywałem na kilku instrumentach dętych, ale to, panie dobrodzieju, kocia muzyka, a nie muzyka. Dwa razy dziennie ten sam marsz. W dodatku pogrzebowy. Tak mi to wszystko obrzydło, że wyjeżdżam.
Panie, ale to wszystko da się naprawić.
Pan potrzebuje jeszcze przynajmniej 14 dni kuracji.
Zostań pan, to potem razem pojedziemy.
Dobrze, ale pod warunkiem, że mi pan dasz inną kwaterę.
Jak będzie, panie, coś wolnego, bo teraz, panie, to wszystkie pozajmowane.
Pal diabli, żegnam panów. Czas na moją kąpiel.
Razem pójdziemy.
Sam pan widzi, jak ja mogę być lekarzem w takim zakładzie.
Nie, pan jest pesymista, panie. Ale przypomniałem sobie, że trzeba dać w ogłoszeniu, że dla przyjemności gości kąpielowych dwa razy w tygodniu urządzimy przejażdżkę powozami.
A to rzeczywiście zachęcające.
Nie, to pesymista z panem, panie. Do widzenia.
Gdyby nie fakt, że się wkrótce żenię i sam potrzebuję wypoczynku i świeżego powietrza, chwili dłużej bym nie został.
Tu jest gość, co się z panem widzieć chce.
Proś, mam nadzieję, że to nowy pacjent. Lepszy ryc niż nic. Ale to mój kochany Staś. Mój kolega.
Mój drogi, a ja się bałem, że mnie wymazałeś ze swojej pamięci.
Zawsze byłeś moim najlepszym przyjacielem. Powiedz, co cię sprowadza.
A jeśli faktycznie uważasz mnie za przyjaciela, będziesz to mógł okazać. Mój los w twoich rękach.
Przerażasz mnie i widzę, że swojej awanturniczej natury nie zmieniłeś.
Powtarzam ci, możesz mnie ocalić lub zgubić.
Amerykański pojedynek.
No, wolałbym, ale nie.
Mów wreszcie, sam przecież nie zgadnę.
Rzecz bardzo nagła. Trąbka? Zdaje się, że trąbkę pocztową słyszałem.
Nie, ale co? Ty trąbki się boisz?
Proszę cię, dla wszelkiego bezpieczeństwa zamknij drzwi.
Powiedz prawdę, policja cię ściga. Chcesz się ukryć.
Stokroć gorzej.
Morderstwo?
To nie, ale może się morderstwem zakończyć.
Mów ciszej, jakim morderstwem?
Morderstwem moralnym, na mojej osobie.
Jeśli tylko to nie jest sprawa dla policji, to już dobrze.
Przede wszystkim daj mi słowo, że nie odmówisz mojej prośbie.
Daję. Ale wykluczam dwie alternatywy. Pieniędzy nie pożyczę, bo nie mam. A druga, jeszcze ważniejsza, mojej narzeczonej nie odstąpię.
Więc i ty się żenisz? No brawo, tym łatwiej zrozumiesz moje przykre położenie.
A więc jak zwykle, miłosna awantura. No, to było do przewidzenia.
O tak, płynę w tej chwili na małej łódce po burzliwym oceanie życia. Wyobraź sobie, jak łatwo utonąć mogę.
Mów do rzeczy i nie histeryzuj.
Więc słuchaj, nie wątpię, że kochasz swoją narzeczoną.
Kocham, ale skończę raz.
Twoja narzeczona ma pieniądze, ty pracujesz. Bardzo potrzebny jesteś.
Rzeczywiście, posagu więcej będzie miała niż przypuszczałem.
Więc podwójnie ją kochasz.
Jak to? Posag? I narzeczoną? Wiesz co, zaczynam się o ciebie naprawdę bać.
Zapewne wiesz, że już 2 lata jestem lekarzem.
A skąd ja mogłem to wiedzieć?
Mam dyplom lekarza, a o pacjentach jeszcze nie słyszałem.
O tym też nie wiedziałem, ale ja się temu nie dziwię.
Ale wiesz, że się żenię?
Nie wiem.
A to, że moja narzeczona bogata?
Nie wiem.
Że ja gwałtownie potrzebuję pieniędzy?
Nie wiem, ale nie wątpię.
A to, że ją szalenie kocham?
Nie wiem, ale być może tym bardziej, jeśli bogata.
No, a że ma matkę, sekutnicę i jędzę, to już przecież musisz wiedzieć.
A jak ty chcesz, żebym znał te wszystkie szczegóły, skoro nie wiem nawet, że się żenisz? Czy ty przypadkiem nie sfiksowałeś?
Sfiksowałem. Nie? Chyba jeszcze nie. Ale wracam do mojej prośby. Moje małżeństwo zawisło od twojej woli.
A to dziwne.
No, wyłącznie od ciebie. Słuchaj cierpliwie.
Już jak ja ciebie cierpliwie słucham.
No to słuchaj. Otóż moja przyszła teściowa nie chciała dać ze swojej strony pozwolenia, jak długo ja jako lekarz nie będę miał stałej posady. Pomimo wszelkich starań, nie mogłem posady nigdzie dostać. Z obawy więc, że teściowa straci cierpliwość, skłamałem przed nią, iż zostałem lekarzem w tym uzdrowisku z pensją kilku tysięcy. No i oto moja prośba. Odstąp mi swoją posadę.
Ty oszalał? Jakżeż można mieć podobne dziwaczne zachcianki?
No ale dałeś mi słowo.
Jakie słowo?
Tylko dwa przypadki wykluczyłeś.
No, przecież takiej prośby nie mogłem przewidzieć.
No ale ja tej posady na kilka godzin tylko potrzebuję.
To co innego. Ale co ci to pomoże?
Oj, pomoże. Dostałem wiadomość, że moja teściowa dziś tędy przejeżdża i będzie mnie chciała odwiedzić.
Dobrze, na kilkugodzinną mistyfikację się zgadzam.
Dzięki. Jesteś moim wybawcą.
Jakieś panie przyjechały.
To one!
A dobrze, że jeszcze pana doktora zastałem. To nie ja pomyliłem kurację.
Jeśli nie pan, to pańska żona. To niczego nie zmienia. Teraz konsultuję tego pana, przyjdź pan później.
Chciałem jedynie panu powiedzieć, że się z tą receptą sam pomyliłeś.
To niemożliwe.
Miałem w kilku miejscach zanotowane, że kuracja...
Pan wybaczy, doktor teraz mnie konsultuje. Już to jakieś nieszczęście.
Dobrze to panu mówić, ale ja czuję się coraz więcej osłabiony. Pozwól pan, żeby lekarz mnie opukał. Czuję, że mam znaczne rozszerzenie żołądka.
Co mam tym paniom powiedzieć?
Zaczekaj, nigdzie nie idź. Aha. Stój i milcz. Aha.
Więc będzie pan łaskaw opukać mnie?
Później.
Ale zaręczam, że mój żołądek ma głos bębna.
Stanowczo opowiadam, że nie mam teraz czasu.
To żegnam. On lepszy byłby na księdza niż na doktora.
To co mam tym paniom powiedzieć?
Proś do nas, ale pamiętaj, gdyby się ciebie o coś pytały, nic nie mów.
To mam milczeć?
Wyraźnie powiedziałem.
A jak się mnie o coś pytać będą?
To sturpyski koniec.
No a cóż ty ze sobą zrobisz?
O tym zapomniałem.
Wynoś się czym prędzej.
Zaraz tylko wezmę kapelusz i rękawiczki.
Mój kochany, wynoś się wreszcie, ale ty masz żelazne nerwy. No.
Pójdę do sąsiedniego pokoju, poczekam. Długo to przecież nie potrwa.
No idź już, idź! Co za szczęście, jaka niespodzianka!
Przyszły zięciu, zamiast wyjechać nam naprzeciw, nawet na dole nas nie oczekiwałeś. Wszakże wysłałam ci list.
Żadnego listu nie dostałem.
A to być nie może. Dlaczego do mnie listy zawsze dochodzą?
Ja zapewniam drogą mamę.
Ruzia stęskniona była pana zobaczyć, chociaż pan na to nie zasługuje.
Ha, nigdy w to nie wątpiłem.
Podaj pan krzesła, czuję się bardzo zmęczona. Co za... nieznośny upał, a tu jeszcze niewietrzone.
Może wody?
Tylko nie mineralnej.
A przepraszam, ale żadnej nie ma. Każę przynieść.
To później. Ale jako gospodarz nie jesteś ideałem.
Kawalerskie mieszkanie.
Ale porządek być może.
Mameczka czasami niesprawiedliwa.
O nie, moje dziecko. Bierz ze mnie przykład, jeśli chcesz, żeby mąż dbał o porządek. A cóż to za dwa smarowidła? Malarz jakiś nieszczególny portretował.
Co tu powiedzieć? No niestety świętej pamięci rodzice moi, wuj i ciotka, to znaczy ojciec i matka.
Ani budowa głowy, ani rozmiar nosa, ale żadnego podobieństwa. To widocznie byli ludzie z energią, odważni. A pan, sam przyznasz, no nie chcę panu ubliżać, ale nie grzeszysz zbytnią odwagą, jak zwykle lekarz.
Pani dobrodziejka do lekarzy, uprzedzona.
A tego nie powiedziałam, nie. Tu u pana dość przyzwoicie urządzone. O, album. Pasjami lubię albumy oglądać. A cóż to za piękna kolekcja pani. Przypatrz się, Ruziu. Zbliż się, Stanisławie, będziesz szczegółowo opisywał, któż jest ta piękna dama. Mam nadzieję, że to tylko pacjentki pana.
Tego jeszcze brakowało. Ta dama, zaraz. Jak mnie czasami pamięć opuszcza. Aha, Maria Zazulińska.
Czy być może? Tak jak ja się nazywa?
Co ja tu mówię, nie Zazulińska, tylko Zazulewicz.
No to zupełnie coś innego.
Wyleczyłem ją z ciężkiej słabości.
Taka kuracja zaszczyt przynosi. Przypatrzmy się, Ruziu, bliżej. O, jakiś dopisek drogiemu kuzynowi Aniela Pilatocka. Panie zięciu, a cóż pan plotłeś? Czy żarty sobie stroisz?
A przepraszam najmocniej, pomyliłem się. To moja droga kuzyna.
Czy wcześniej pan mówiłeś, że nie masz żadnej kuzynki.
Ale przeciwnie, ja mam bardzo dużo kuzynek. Tam w Olbumie więcej będzie.
Trudno pana zrozumieć. A ta pani, to któż? Co za szlachetna postać. Jakie rysy.
A to z Poznańskiego w dowód wdzięczności dostałem.
Ach, gdzieś już ją widziałam.
To pan Stanisław żartuje. Nie poznaje mama? To nasza kuzynka, aptekarzowa.
Właśnie. Panie Stanisławie, no podobne żarty są nie na miejscu.
Ja przyznaję, że zachowałem się jak student, ale to nadmiar szczęścia, kiedy widzę moją narzeczoną. Kiedy to się skończy?
A teraz opowiadaj pan, ile masz pacjentek i pacjentów i jak się panu powodzi? Może pan leczysz kogoś z naszych znajomych?
Nie, słowo honoru, jak sobie szczęścia życzę nikogo.
A dlaczego aż słowo honoru? Mówiono mi, że tu ma być sędzina. Daleka kuzynka nasza.
Jeszcze tego brakowało. Znowu jakaś kuzynka.
A co pana moje kuzynki tak irytują? Ale zapomniałam. Każ się zająć naszymi końmi. Może przenocujemy?
Ja się bardzo ucieszę, gdybyśmy zostały.
Naprawdę się rozchoruję z żalu, ale tu żadnego hotelu nie ma.
Mówiono nam, że jest.
Znaczy to jest właściwie niby jest, ale to nie jest właściwie hotel. Tam jest niby restauracja i nic więcej. Ale ja mógłbym, jeśli łaska, mieszkanie swoje ustąpić. Ale nie wiem, czy wypada.
Och, propozycja nie na miejscu. A jak się mówi do osoby starszej, to się już jej sąd zostawia, co wypada, a co nie. Ale cudowne kąpiele, gorzej jak na Kamczatce, ani wypocząć, a na noc to chyba do lasu. Jeśli mamy dalej jechać, zajmij się pan końmi. Natychmiast.
Już spieszę.
Przepraszam. Chciałem zostać lekarza.
Proszę zaczekać. Mój przyszły zięć zaraz powróci. Zapewne pacjent.
Więc mam przyjemność mówić z przyszłą teściową. Pani dobrodziejka pozwoli. Fafaliński, obywatel ziemski, przybyły na kurację z żoną i córką.
A to moja córka, narzeczona doktora.
Nieraz miałem okazję rozmawiać z pani przyszłym mężem. To dziwne. Opowiadał mi, że jest pani brunetką, a pani, przepraszam za otwartość, jest śliczną blondynką.
Pan dobrodziej, zapomniałeś.
Być może. Przyszły zięć z upragnieniem oczekiwał przyjazdu pań.
Mówił o tym?
Kilkakrotnie.
A to dziwne.
Zaręczam pani.
A nam mówił, że listu nie odebrał. Zaczyna nas okłamywać.
Mameczko, droga, pewnie przez nieuwagę.
Ty zawsze wszystko na jego korzyść tłumaczysz.
Doktor żalił się, że musi zwlekać z weselem.
Mój przyszły zięć nie mógł tego powiedzieć, gdyż to ja zwlekam.
Przepraszam panią. Ja nie miałem żadnego zamiaru uchybienia. Jakoś mi się w głowie zamąciło.
Prawdopodobnie. Ale jak wody skutkują panu dobrodziejowi?
Zaręczam pani, że w ogóle nie skutkują. Ja tam wprawdzie chory nie jestem. Chciałem się na przyszłość zaasekurować, a teraz będę szczęśliwy, jeśli mi się gorzej niż było nie zrobi.
Czy mój przyszły zięć źle pana leczy?
Tego nie powiedziałem, ale pal diabli. Przyznam się pani dobrodziejce, że się zupełnie zaleceń nie trzymam. Noszę przy sobie na wszelki wypadek receptę. A cóż, podoba się pani mieszkanko? Przyszły mąż pięknie wszystko urządził, wszędzie gust i smak. A najbardziej mi się podoba ta skromność w urządzeniu. O, na przykład te dwa portrety świętej pamięci wuja i ciotki, z jakim gustem umieszczone. Jakby chciał przemówić: dumny jestem z ciebie, mój siostrzeńcze.
Ale to jest przecież świętej pamięci ojciec i matka.
A ja bym przysiągł, iż doktor i to kilka razy mówił mi, że to wuj, nie ojciec. Pal diabli. Teraz już mam dowody, iż kąpiele skutkują. Wszystko mi się we łbie poprzekręcało. Istna wieża Babel. Ale doktor nie powraca. Muszę panie pożegnać. Mam chyba początki choroby mózgowej.
Widzi mamcia, jakim uwielbieniem wszyscy darzą mojego przyszłego męża.
To matce swojej podziękuj, że ci takiego męża wybrała. Ja się pierwsza na nim poznałam.
Rzeczy zanieść do hotelu i konia porządzić. Gdzie jest doktor?
Nowe pacjentki? Ależ mam dużą praktykę.
Nie odpowiadasz? Głuchy jesteś? Pytam, gdzie jest twój pan? Zakazał ci mówić?
Niech panie zostaną. Doktor zaraz wróci.
Nie. Lepiej przyjdziemy później.
Zostańmy. Taki nieznośny upał.
Nie pojmuję, co się stało z tym służącym.
Ja też nie pojmuję. Doktor wyszedł na chwilę, żeby szykowali nasze konie, bo tu podobno nawet nie ma hotelu.
Przeciwnie, tu jest bardzo wygodny hotel.
A co pani powie?
Zaręczam pani. Przed tygodniem przyjeżdżałam i tu nocowałam. Nawet elegancko.
On chciał się nas pozbyć.
Ależ mamo, on ze zbytniej troskliwości obawiał się dla nas niewygód.
Ty zawsze go tłumaczysz. Bardzo przepraszam w imieniu doktora, że nie mogę paniom nawet wody podać. Dopiero trzeba przynieść.
Jaka poufała. Pewnie jakaś kuzynka doktora mówił, że nie ma kuzynek. Może panie pozwolą, to Aniela otworzy okno.
To ja chętnie wyręczę.
A nie, 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 to jest mój obowiązek.
Stanowczo to jest moim obowiązkiem.
Ale pani jako osobie chorej to nie zaszkodzi?
Dlaczego pani mówi, że jesteśmy chore? Zdaje mi się, że dość dobrze wyglądamy.
Proszę mi przebaczyć przypuszczenie. Sądziłam, że są panie pacjentkami.
Nie, to panie są pacjentkami.
Bynajmniej nigdy w życiu nie chorowałam.
W takim razie ja przepraszam. Ale doktor nie wraca, a panie go niecierpliwie oczekują.
Przeciwnie, z całym spokojem będziemy oczekiwać. Człowiek pracy nie zawsze rozporządza swoim czasem.
O tym bardziej kawaler.
Doktor już nie jest kawalerem.
Nie jest kawalerem? O co pani mówisz?
Oczywiście. Jest bowiem narzeczonym. Serce jego już nie jest jego własnością. Prawda, Anielciu?
Mama lubi żartować.
Więc pani już wiesz o tym, że jest narzeczonym?
A kto może o tym lepiej wiedzieć niż ja i moja córka?
Ach, więc pewnie należycie panie do jego rodziny. Pozwolą panie, że się przedstawię. Kunegunda Zazulińska, a to moja córka.
Agnieszka Fiederkiewicz, żona aptekarza, a to moja jedynaczka. Cieszę się bardzo. Kuzynką doktora nie jestem, ale z kuzynką zapewne rozmawiam.
Uprzejmością swoją mnie pani zawstydzasz, ale ja także nie jestem kuzynką doktora.
Nie jesteś kuzynką? To dziwne.
W tej chwili jeszcze nie, ale wkrótce będę czymś więcej niż kuzynką, gdyż moja droga córeczka, no, jak się pani podoba?
Od pierwszego wejrzenia wzbudziła moją sympatię. Ale proszę dokończyć. Czym pani wkrótce będzie dla doktora?
Przecież łatwo zgadnąć.
Może ona myśli, że doktor chce się z jej córką ożenić? Może dawniej robił nadzieję?
Cóż ty dziecko pleciesz? Gdzież by się chciała tak kompromitować? Wybacz pani, ale nie zgadnę.
Och, strasznie pani niedomyślna. Wkrótce zostanę teściową.
Czyją teściową?
Doktora.
Jakiego doktora?
No tutejszego zakładu leczniczego.
Pani chyba żartujesz. To on się dawniej starał o rękę pani?
Oczywiście, iż się najpierw starał, zanim został narzeczonym.
Narzeczonym?
Przecież wyraźnie powiedziałam.
Mamo, jeśli to jest prawda, ja tego nie przeżyję.
A dlaczego pani córka rozpacza? Czy to może jakaś zawiedziona miłość?
Uspokój się, córko. Ta pani pomyliła mieszkanie i miejscowości.
To pani nie może odszukać zgubionego zięcia. Proszę opuścić to mieszkanie.
A może pani cierpi na umyśle i przyjechała na kurację?
By raz zakończyć tę upokarzającą pogadankę, słowem honoru zaręczam, że doktor jest narzeczonym mojej córki.
Ale tylko ja go kocham.
I ja mogę dać słowo honoru, że moja córka jest już po słowie z doktorem i poszły już drugie zapowiedzi.
Jak to? Więc ten niegodziwiec ma dwie narzeczone?
Fakt wydaje się niezaprzeczalny. Ale jaki mógł mieć cel?
Widocznie wyczekiwał do ostatniej chwili, gdzie większy posag dostanie. Ja go pani odstępuję dobrowolnie i nie zazdroszczę.
Odstąpionego zięcia nie potrzebuję. Zatrzymaj pani sobie ten klejnot.
Losów o niego ciągnąć nie będę. Zresztą tu z pani córką wyszły drugie zapowiedzi.
Prowadząc taką dyskusję, tylko się pogrążamy w większym nieszczęściu.
A ja to nazwę szczęściem, że wykryło się to zawczasu.
On pewnie ma jeszcze więcej narzeczonych. Nie rozumiesz, że on cię skompromitował?
To nie kompromitacja, ale nauka. Nie w wpuszczać do domu byle kogo.
Któż mógł przewidzieć?
A można było.
Ale ja go też szczerze pokochałam.
Siedź cicho, takie młode dziecko nie powinno jeszcze wiedzieć, co to miłość.
Bierz kapelusz, wychodzimy.
Spodziewam się, że panie zrobią to samo.
O nie, ja zostanę. A zanim odejdę, taką mu wyprawię awanturę, jakiej świat nie widział.
Ale on nie wróci, dopóki nie wyjdziemy.
Doktora nie zastałem. Jeszcze nie wrócił.
A może idąc pan go spotkałeś?
Nie, ale bardzo żałuję, bo co godzina czuję się coraz bardziej osłabionym.
Przepraszam za moją śmiałość. Pan musiałeś znać bliżej doktora?
I owszem, codziennie widujemy się kilka razy.
Nie wspominał o swoich planach?
I owszem, bardzo często. Raz przyznał się, że ma się zamiar ożenić, ale ja mu z całego serca odradzałem, bo to bardzo zacny człowiek. Odradzałem mu z własnego doświadczenia, jak długo byłem kawalerem, a moja żona panną. Byliśmy zdrowsi, a od czasu pobrania chorujemy oboje.
A na jakiej podstawie pan twierdzisz, że doktor to zacny człowiek?
Tylko przypuszczenia, ale gdyby mnie panie nie zdradziły, miałbym coś do powiedzenia.
Mów pan. Zaręczamy słowem, zostanie wszystko w tajemnicy.
Otóż wyznać muszę, lekarz nieszczególny. Zapisał mnie i mojej żonie dwie recepty. A dla mnie, B dla niej. Trzymamy się ściśle zaleceń. Żłopiemy niezliczoną ilość kubków.
No, ta kwestia nas zupełnie nie interesuje.
No, proszę o chwilę cierpliwości. Trzymając się zaleceń, ja bez końca skutków doznaję. A żona żadnego.
Zmiłuj się pan.
Żalę się przed lekarzem, a on wmawia we mnie, że recepty pomyliłem. Wracam na kwaterę. Sprawdzam. W trzech miejscach miałem zanotowane. Dla mnie A, dla żony B. Radzę udać się do innego lekarza.
A może jest tu drugi lekarz?
Od dawna?
Owszem, jest. Ale tylko ten jeden.
Wiesz pan, z tym owszem, to możesz tylko kogoś irytować.
To ja panie pożegnam. Muszę unikać wszelkiej irytacji.
Ja wychodzę, radzę pani zrobić to samo.
Konie ulokowałem.
Zaprzęgaj na powrót. Wyjeżdżamy natychmiast. A gdzie się twój pan schował, jak mysz sklepowa?
Dlaczego miałby się chować? Jest w drugim pokoju.
Bez wszelkiej czci i wiary. Jeszcze się naigrywa. Halo! Skompromitował pan dwie... cztery kobiety!
Teraz na panią kolej. Pawełku! Powiedz, po co tobie dwie narzeczone?
Panie, zmysły tracisz. Robisz ze Stanisława Pawła.
Ja go znam jako Pawła. To dopiero oszust. Cóż to? Nie dasz żadnej odpowiedzi?
Nie mogę. Słowo honoru.
O, tak, odpowiedzieć nie możesz, ale dwie narzeczone to mieć możesz?
Moje panie, opuśćmy czym prędzej to piekielne miejsce. Jak się te nasze dziewczęta popłakały.
Jakieś panie przybyły na kurację, chcą wyjeżdżać? Oj, panie, panie, co się stało? Panie, chcą wyjeżdżać? No to być nie może, panie.
Jakiś chory, dajże pan święty spokój.
Nie ustąpię, zanim się nie dowiem, dlaczego panie tę miejscowość piekłem nazywają. To niesłusznie.
Co za śmiałość, nie znamy pana.
Ale ja muszę wiedzieć, panie. To opinia zakładu, panie, na tym cierpi.
Pozwól nam pan spokojnie odejść.
Ale ja... nie mogę na to pozwolić, no. Ja jestem właścicielem zakładu. Chyba się pani doznały jakiej przykrości?
Pewnie, że doznały, ale to nie pańska sprawa.
Pani wszystko jeszcze wypaplasz.
A może kwatera zła? A może kto okradł?
Co się stało? Pan już nie odmienisz.
A może któraś z pani chora, panie? Gdzie jest lekarz, panie? Pewnie potrzebny.
No, pański zacny lekarz schował się, żeby zastrzydzić.
Niepodobna. Może to obłąkane? Ale aż cztery? O takich chorobach w ogłoszeniu nie pisałem.
Wychodzimy. Temu nie będzie końca.
Jaki rejwach. O, przeczuwam jakieś nieszczęście.
O, zdecydowałeś się pan wyjść, żeby jeszcze bardziej szydzić, żeśmy panu zawierzyły.
Przestań, pani.
Proszę mnie nie przerywać. Później na panią przyjdzie kolej. Ty nikczemny eskulapie!
Przebacz, pani, zmuszony okolicznościami.
Pan okolicznością nazywasz dwie ofiary na sumieniu?
Mój droga pani Rozali.
Proszę się do mnie nie zbliżać.
Ale ja błagam przebaczenia, wszak to z miłości do pani.
Zdrajco! O, teraz na panią kolej.
Ale ja do tego pana nic nie mam. Pierwszy raz go w życiu widzę.
Nie, no to dom obłąkanych. To on nie jest narzeczonym pani córki?
Nigdy nim nie był.
W takim razie za co mnie pan przeprasza?
Albo to ja wiem. Przeraziłaś mnie, pani.
Wyobraź sobie, że ta pani z córką od przeszło kwadransa... No chyba im... Klepek brakuje. No.
Racz mnie pani oszczędzać.
Jeszcze czego wyprawia mi pani awantury, że się Stanisław z pani córką zaręczył.
Teraz rozumiem. To Pawła narzeczona.
Proszę mi powiedzieć, czy jest pan jedynym lekarzem w tym zakładzie?
Jak to się skończy?
Jestem.
Od dawna?
Od 2 lat.
No muszę łgać.
Tu pan mieszkasz?
Stanowczo tak.
Byłam tu przed tygodniem i nie byłeś pan zakładowym lekarzem.
I owszem, byłem.
Dość, panie Stanisławie. Uwolnij nas od tych pań.
Zmysły tracę.
Fatalne położenie.
Zaprowadzę je do Pawła.
Proszę za mną. Zaklinam panią, wszystko wyjaśnię. Jestem przyjacielem Pawła.
Widzisz? Poświęcenie twojej matki dla ciebie. Co mnie nerwów to kosztowało?
Poszukując doktora, panie, obliczałem cały zakład. Znikł bez śladu.
Był już, ale wyszedł, zabrawszy te wariatki.
Ale mamo...
Cicho, nie mieszaj się.
I jako właściciel zakładu chciałbym wiedzieć, o co poszło.
Wyobraź sobie, że ta pani z córką usiłowały dowieść, że doktor jest narzeczonym jej córki.
Ja nie widzę w tym nic złego. Bardzo porządny człowiek. Lekarz, ja... Tamta panna przystojna?
Ale pan naiwny jesteś. On jest narzeczonym mojej córki.
A, to przepraszam. Nie wiedziałem. Gratuluję.
A, oto i on.
Kto?
Ocalałem. Ależ gorąco było. A to co za figura?
A co panie? Co jeszcze mówiły? Mnie się wydaje, że im czegoś brakuje.
Drobiazg, małe nieporozumienie. Nawet się nie miałem czasu porządnie przywitać. Cieszę się, że jesteście w moim domu.
W moim domu? Co to znaczy?
Jak to? Panowie się nie znacie?
Nie miałem przyjemności.
Nie miałem przyjemności.
Ależ to nie może być.
Zapewniam panią, że widzę tego pana pierwszy raz.
Widzę tego pana pierwszy raz.
Więc pan nie jesteś właścicielem tego zakładu.
Jestem, pani. 9. rok?
Zginąłem.
I nie znasz pan swojego lekarza?
Lekarza znam.
A ten pan? Kim jest?
A, bo ja wiem. Pierwszy raz go widzę.
Ależ, panie gospodarzu, no koniec żartów. Przecież to ja jestem tutaj lekarzem.
Ale ja nie znam pana, pani. Ty jakiś oszust.
Panie Stanisławie.
Pan nie jesteś lekarzem tego zakładu. Oszukałeś nas nikczemnie. Pan pewnie nie jesteś nawet lekarzem.
Mam przyjemność się przedstawić. Jestem... Paweł Trufliński, lekarz tego zakładu i serdeczny przyjaciel Stanisława. Ja jestem sprawcą tych mistyfikacji.
Pan?
Pani postawiła warunek memu koledze, aby miał posadę. Skąd ją miał wziąć? Za moją radą miał się pani przedstawić jako tutejszy lekarz i byłoby się wszystko udało. Ale nie miałem czasu lepiej tego przygotować.
Panie Stanisławie...
Ale nie miejcie nam za złe, albowiem teraz to już jest prawda. Od tej chwili Stanisław jest lekarzem tego zakładu, bo ja otrzymałem nominację na lekarza przy Szpitalu Krajowym. Moją posadę odstępuje Stanisławowi.
Czy być może?
Panie,
Czy to nie jest nowa mistyfikacja?
Nie, ręczę słowem.
Za pozwoleniem. Ja, jako właściciel zakładu.
Doskonały lekarz i zna wszystkich dziennikarzy.
Pani, przebaczenia.
Mameczko.
Przebaczam, ale pod warunkiem, że pan Dionizy się zgadza na propozycję doktora.
Z największą ochotą, panie, z największą.
A te panie, coś mnie widziały...
Siedzą w pokoju, zmartwione, że może paniom mimowolnie przykrość sprawiły.
Nie, no to ja się cokolwiek zapomniałam. Ach, prowadź mnie pan do nich. Chcę je przeprosić.
Panie dyrektorze! Gość kąpielowy kucharza zabija!
Nie wytrzymał.
Co? No jednak...
Było to słuchowisko na podstawie sztuki Adolfa Abrahamowicza Dwie narzeczone. Udział wzięli Jarosław Zoń, Paweł Ferenc, Mirella Biel, Kinga Matusia-Klasecka, Jowita Stępniak, Wojciech Rusin, Anna Kośmiej, Mirosław Majewski, Jacek Dragun i Daniel Lasecki. Całość akustycznie zrealizował Piotr Wierzchoń.